George Orwell, rok 1984, taśma 10, ścieżka 1. Winston leżał w milczeniu. Oddech miał przyspieszony. Wciąż nie zadał pytania, które pierwsze przyszło mu do głowy. Musiał je postawić, lecz język jakby odmawiał mu posłuszeństwa. Na twarzy O'Briena malowało się lekkie rozbawienie. Nawet jego okulary zdawały się połyskiwać ironicznie. Wie, pomyślał nagle Winston, o co chcę zapytać, i niemal natychmiast wyrzucił z siebie powstrzymywane słowa. Co jest w pokoju 101? Wyraz twarzy O'Briena nie zmienił się. Członek wewnętrznej partii z nieskrywaną przyjemnością wygłosił następującą odpowiedź. Sam wiesz najlepiej, Winston, co jest w pokoju 101. Wszyscy wiedzą, co się tam znajduje. Dał ręką znak człowiekowi w białym kitlu. Najwidoczniej sesja dobiegła końca. Winston poczuł ukłucie igły i z miejsca zapadł w głęboki sen. Twoja reedukacja składa się z trzech etapów, oświadczył O'Brien. Pierwszy to nauka, drugi to zrozumienie, trzeci to akceptacja. Najwyższy czas przejść do drugiego etapu. Winston jak zawsze leżał płasko na wznak. Ostatnio jednak krępujące go pasy były luźniejsze. Wciąż przytwierdzały go do łóżka, lecz mógł poruszać nieco kolanami, przekręcać głowę oraz podnosić dłonie. Ręce przywiązane miał dopiero nad łokciami. Także tarcza z podziałką przestała napawać go taką grozą jak na początku. Mógł uniknąć bólu, jeśli postępował inteligentnie. Z reguły tylko wówczas, gdy głupio odpowiadał na pytania, O'Brien przesuwał przełącznik. Zdarzały się sesje, podczas których nawet go nie dotykał. Winston nie pamiętał, ile sesji ma już za sobą. Cały proces ciągnął się chyba bardzo długo, może wiele tygodni, a przerwy między sesjami trwały czasami kilka dni, a czasami zaledwie godzinę lub dwie. Leżąc tu, rzekł O'Brien, często zastanawiałeś się, a nawet pytałeś mnie o to, dlaczego Ministerstwo Miłości zadaje sobie tyle trudu, dlaczego poświęcać tak wiele cennego czasu. Właściwie to samo pytanie gnębiło cię, kiedy byłeś na wolności. Pojmowałeś mechanizmy działania naszego ustroju, ale nie rozumiałeś motywów, z których wynikają. Pamiętasz chyba, że napisałeś w pamiętniku: rozumiem jak, nie rozumiem dlaczego. To właśnie zastanawiając się, dlaczego, zacząłeś powątpiewać, czy jesteś normalny. Przeczytałeś księgę Goldsteina, a przynajmniej jej fragmenty. Czy dowiedziałeś się z niej czegoś, o czym byś sam nie wiedział? Wyście ją czytali? Napisałem ją, to znaczy uczestniczyłem w jej pisaniu. Jak wiesz, każdą książkę przygotowuje zespół. A czy nakreślony w niej obraz jest prawdziwy? Jeśli chodzi o samopis, tak, ale program, który przedstawia, to nonsens. Potajemne gromadzenie wiedzy, stopniowe oświecanie ludzi, a wreszcie bunt proletariatu i obalenie partii. Sam przewidziałeś, że właśnie taka będzie jej konkluzja. Czysta bzdura. Proletariat nigdy się nie zbuntuje, ani za 1000, ani za 1000 lat. Nie ma jak. Nie muszę ci tłumaczyć, dlaczego, sam dobrze wiesz. Jeśli miałeś kiedykolwiek nadzieję na burzliwy przewrót, musisz ją odrzucić. Obalenie partii nie jest możliwe. Jej rządy będą trwały wiecznie. Musisz to przyjąć jako pierwszy aksjomat. Przysunął się bliżej łóżka. Wiecznie, powtórzył. A teraz powróćmy do kwestii jak i dlaczego. Zdajesz sobie dostatecznie jasno sprawę z tego, jak partia utrzymuje się przy władzy. Powiedz więc, dlaczego tak nam na władzy zależy? Jakie są nasze pobudki? Po co nam władza? Widząc, że Winston milczy, dodał: no mów. Mimo to upłynęło parę chwil, zanim Winston wreszcie się odezwał. Ogarnęło go głębokie znużenie. Z twarzy O'Briena znów bił maniakalny entuzjazm. Winston z góry wiedział, co tamten mu powie. Że partia nie pragnie władzy dla własnych celów, lecz dla dobra ogółu. Że sięgnęła po władzę tylko dlatego, iż większość ludzi to słabe, tchórzliwe jednostki, które nie potrafią radzić sobie z wolnością i z prawdą, a zatem muszą być rządzone i systematycznie oszukiwane przez innych, znacznie od nich silniejszych. Że należy wybierać między wolnością i szczęściem, a dla szerokich mas szczęście jest sprawą ważniejszą, że partia to odwieczny opiekun słabych, sekta z samozaparciem czyniąca zło dla dobra ogółu, poświęcająca własne szczęście dla korzyści innych, ale najbardziej przerażała Winstona świadomość, iż O'Brien wierzy w te brednie. Tę wiarę miał wypisaną na twarzy, a przecież wiedział wszystko, orientował się 1000 razy lepiej od niego Winstona, jak naprawdę wygląda świat, w jakim poniżeniu żyje niemal cała ludzkość i do jakich kłamstw oraz jakiego barbarzyństwa ucieka się partia, aby nie pozwolić się podźwignąć rządzonym. Wszystko poznał, wszystko zważył, ale prawda nie miała dla niego znaczenia. Cel ostateczny uświęcał wszelkie środki. Jak można radzić sobie z szaleńcem, pomyślał Winston, który jest inteligentniejszy od ciebie, wysłuchuje wszystkich twoich argumentów, po czym dalej upiera się przy swoich obłędnych racjach. Rządzicie nami dla naszego własnego dobra, zaczął bez przekonania. Uważacie, że ludzie nie potrafią rządzić się sami, więc... Podskoczył i o mało nie krzyknął. Ból przeniknął jego ciało. O'Brien nastawił przełącznik na 35. Co za głupoty wygadujesz, Winston, zawołał. Wstyd, stać cię na coś mądrzejszego. Cofnął przełącznik i mówił dalej. Sam udzielę ci odpowiedzi na moje pytanie. Partia pragnie władzy wyłącznie dla samej władzy. Nie obchodzi nas dobro ludzkości. Obchodzi nas wyłącznie władza. Nie bogactwa, luksusy, długie życie lub szczęście, a tylko władza, czysta władza. Zaraz ci wyjaśnię, co oznacza czysta władza. Otóż różnimy się od wszystkich oligarchii przeszłości, ponieważ działamy całkowicie świadomie. Wszyscy nasi poprzednicy, nawet ci najbardziej do nas podobni, byli tchórzami i hipokrytami. Hitlerowcy w Niemczech i komuniści w Rosji stosowali metody zbliżone do naszych, ale nigdy nie mieli dość odwagi, aby otwarcie przyznać się do pobudek, które nimi kierują. Udawali, a może nawet w to wierzyli, że sięgnęli po władzę wbrew sobie i będą ją dzierżyć tylko przez krótki czas, że tuż za następnym zakrętem czeka raj, w którym wszyscy staną się wolni i równi. My jesteśmy inni. Wiemy, że nikt nie sięga po władzę z zamiarem jej oddania. Władza to nie środek do celu. Władza to cel. Nie wprowadza się dyktatury po to, by chronić rewolucję. Wznieca się rewolucję w celu narzucenia dyktatury. Celem prześladowań są prześladowania. Celem tortur są tortury. Celem władzy jest władza. Czy wreszcie zaczynasz rozumieć? Winstona nie po raz pierwszy uderzyło zmęczenie widoczne na twarzy O'Briena. Była to twarz silna, mięsista, brutalna. Biły z niej inteligencja i jakby hamowany, obezwładniający fanatyzm, a także zmęczenie. Od razu dostrzegało się wory pod oczami i bruzdy na policzkach. O'Brien pochylił się nad Winstonem, specjalnie przybliżając swoją znużoną twarz do jego. Myślisz o tym, jak starą i zniszczoną mam twarz, powiedział. Myślisz o tym, że mówię o władzy, a nie umiem nawet powstrzymać rozpadu własnego ciała. Czy nie rozumiesz, Winston, że człowiek to tylko pojedyncza komórka? Zmęczenie komórek świadczy o żywotności całego organizmu. Czy umiera się od obcinania paznokci? Odsunął się od łóżka i z ręką w kieszeni zaczął spacerować tam i z powrotem. Jesteśmy kapłanami władzy, rzekł. Bóg to władza, ale dla ciebie władza jest tylko pustym słowem. Czas, żebyś choć w części zdał sobie sprawę, co ono znaczy. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że władza należy do zbiorowości. Jednostka posiada władzę tylko wtedy, gdy przestaje być jednostką. Znasz hasło partii – wolność to niewola. Czy przyszło ci kiedykolwiek do głowy, że można je odwrócić? Niewola to wolność? Pojedynczy człowiek, co z tego, że wolny, zawsze ponosi klęskę. Tak być musi, bo przecież każdy w końcu umiera, a śmierć jest największą klęską. Ale jeśli człowiek potrafi całkowicie i bezwzględnie podporządkować się partii do tego stopnia, że rezygnuje ze swojej tożsamości, wówczas zlewa się z partią, staje się partią, a wtedy jest wszechmocny i nieśmiertelny. Druga rzecz, którą musisz zrozumieć, to, że władza oznacza władzę nad ludźmi, nad ich ciałami, lecz co ważniejsze, także nad umysłami. Władza nad materią, czy jakbyś to określił, rzeczywistością zewnętrzną, nie odgrywa tak istotnej roli. Nasza władza nad nią jest obecnie absolutna. Na moment Winston zapomniał o tarczy. Szarpnął się gwałtownie, chcąc usiąść na łóżku, ale jedyny skutek był taki, że pasy werżnęły mu się głębiej w ciało. Jak możecie władać materią? Zawołał. Nie panujecie chociażby nad klimatem czy siłą ciężkości, a przecież są choroby, ból, śmierć. O'Brien uciszył go ruchem ręki. Rządzimy materią, bo rządzimy umysłami. Rzeczywistość mieści się w mózgu. Stopniowo wszystkiego się nauczysz, Winston. Nie ma nic, czego byśmy nie potrafili dokonać. Niewidzialność, lewitacja to dla nas nic trudnego. Gdybym chciał, mógłbym unieść się w górę niczym bańka mydlana. Nie chcę, gdyż nie chce tego partia. Musisz pozbyć się tych XIX-wiecznych przesądów o prawach przyrody. To my ustanawiamy prawa przyrody. Nic podobnego, przecież nie jesteście nawet panami tej planety. Co z Eurazją i Wschód Azją? Jeszcze nie udało wam się pokonać żadnego z tych mocarstw. To nieistotne. Kiedy uznamy za stosowne, podbijemy oba. A jeśli nie, co z tego? Zawsze możemy wykreślić je z naszej rzeczywistości. Wtedy całym światem będzie Oceania. A czy nasz świat nie jest tylko drobiną pyłu, a człowiek maleńką bezsilną istotą i pojawił się nie tak dawno temu? Ziemia przez miliony lat była niezamieszkana. Bzdura. Ziemia istnieje tak długo jak my, ani chwili dłużej. Jak może być inaczej? Wszystko istnieje wyłącznie dzięki naszej świadomości. Ale przecież pełno jest skamieniałych kości wymarłych gatunków, mamutów, mastodontów, ogromnych gadów, które zamieszkiwały Ziemię na wiele lat przed pojawieniem się człowieka. A widziałeś, Winston, te skamieniałe kości? Oczywiście nie widziałeś. To wymysł XIX-wiecznych biologów. Przed człowiekiem nie było nic. Po nim, gdyby nagle miał nastąpić kres ludzkości, też nic nie będzie. Bez człowieka nic nie ma. Przecież cały wszechświat istnieje bez człowieka, choćby gwiazdy. Niektóre są odległe o miliony lat świetlnych. Na zawsze zostaną poza naszym zasięgiem. Co znaczy te kilka gwiazd? Spytał obojętnie O'Brien. To drobiny ognia oddalone o kilka kilometrów. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy do nich dolecieć albo je zakryć. Ziemia jest środkiem wszechświata. Słońce i gwiazdy obracają się dookoła niej. Winston znów szarpnął się konwulsyjnie, ale tym razem nic nie powiedział. O'Brien zaś kontynuował tak, jakby zbijał jego kolejne argumenty. Są oczywiście sytuacje, kiedy twierdzenie to nie musi być prawdziwe. Do celów nawigacji morskiej lub kiedy przewidujemy zaćmienia, często wygodniej nam przyjąć roboczą hipotezę, że to Ziemia obraca się wokół Słońca, a gwiazdy są odległe o wiele milionów kilometrów. Ale co z tego? Czy myślisz, że stworzenie podwójnego systemu astronomii przekracza nasze możliwości? Gwiazdy mogą być bliskie lub dalekie, zależnie od naszych potrzeb. Myślisz, że nasi uczeni nie potrafią sobie z tym radzić? Zapomniałeś o dwójmyśleniu? Winston opadł na łóżko. Cokolwiek wymyślił, szybka riposta miażdżyła jego argumenty. Przecież wiedział, że się nie myli. Musiał istnieć jakiś sposób udowodnienia fałszywości poglądu, iż nic nie istnieje poza ludzkim umysłem. Czyż już dawno temu nie dowiedziono, że opiera się na błędnym rozumowaniu? Nawet był na to odpowiedni termin, choć teraz go nie pamięta. Kąciki ust O'Briena drgnęły. Uśmiechnął się nieznacznie, spoglądając na Winstona w dół. Mówiłem ci już, Winston, że metafizyka nie jest twoją najmocniejszą stroną. Słowo, którego szukasz, to solipsyzm. Mylisz się jednak. Nasze podejście nie jest solipsyzmem. Można je nazwać ewentualnie solipsyzmem zbiorowym, a to już zupełnie co innego. Wręcz przeciwieństwo solipsyzmu. To zresztą tylko dygresja, dodał zmieniając ton. Prawdziwa władza, władza, o którą musimy walczyć w dzień i w nocy, to władza nad ludźmi. Urwał, po czym na moment znów przeobraził się w nauczyciela przepytującego zdolnego ucznia. Powiedz, Winston, w jaki sposób człowiek utwierdza swoją władzę nad drugim człowiekiem? Winston zastanowił się chwilę. Każąc mu cierpieć. Doskonale, każąc mu cierpieć. Posłuszeństwo nie wystarczy, bo dopóki ktoś nie cierpi, czy można mieć pewność, że jest posłuszny twojej woli, a nie własnej? Władza polega na poniżaniu i zadawaniu bólu. Władza oznacza rozrywanie umysłów na strzępy i składanie ich ponownie według obranego przez siebie modelu. Czy powoli wyłania ci się wreszcie obraz tworzonego przez nas świata? Jest dokładnym przeciwieństwem idiotycznych, hedonistycznych utopii, jakie wymyślali dawni reformatorzy. Świat strachu, zdrady i cierpienia, świat depczących i deptanych, świat, który w miarę rozwoju staje się nie mniej, lecz bardziej okrutny. Postęp w naszym świecie oznacza postęp bólu. Dawne cywilizacje twierdziły, że opierają się na miłości lub sprawiedliwości. Nasza zbuntowana jest na nienawiści. Wkrótce wyeliminujemy wszystkie uczucia, oprócz strachu, wściekłości, triumfu i samoupodlenia. Zniszczymy je, zniszczymy wszystkie. Już teraz trzebimy nawyki myślowe, które przetrwały sprzed rewolucji. Przecięliśmy więź łączącą rodziców z dziećmi, człowieka z człowiekiem, mężczyznę z kobietą. Nikt nie ma już odwagi ufać żonie, dziecku lub przyjacielowi. W przyszłości jednak w ogóle nie będzie żon i przyjaciół. Dzieci zaraz po porodzie będzie się odbierać matkom, podobnie jak kurom zabiera się jajka. Wyplenimy popęd seksualny. Płodzenie potomstwa stanie się doroczną formalnością, taką samą jak przedłużanie kart zaopatrzeniowych. Zlikwidujemy orgazm. Nasi neurolodzy już nad tym pracują. Nikt nie będzie odczuwał lojalności wobec nikogo i niczego oprócz partii. Nie będzie kochał nikogo oprócz wielkiego brata. Nie będzie się śmiał, chyba że radując się z triumfu nad wrogiem. Zniesiemy sztukę, literaturę, naukę. Kiedy staniemy się wszechwiedzący, nauka na nic się nam nie zda. Zatrzemy różnicę między brzydotą a pięknem. Zniknie ciekawość, zniknie radość życia, zniknie cała gama przyjemności. Ale zawsze, Winston, zapamiętaj to sobie, zawsze istnieć będzie upajająca władza, coraz potężniejsza i coraz bardziej wyrafinowana. I zawsze, w każdej sekundzie da się odczuć rozkoszny dreszcz zwycięstwa, jaki budzi deptanie pokonanego wroga. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but depczący ludzką twarz, wiecznie. Zamilkł, spodziewając się, że Winston coś odpowie. Winston jednak zupełnie przybity leżał nieruchomo. Serce w nim struchlało. Nie potrafił wydusić z siebie słowa. O'Brien mówił więc dalej. Pamiętaj, że tak będzie już zawsze. Nie zabraknie twarzy, które można deptać. Zawsze znajdą się heretycy i wrogowie państwa, abyśmy mogli pokonywać ich i poniżać bez końca. Przetrwa wszystko, czego doznałeś, odkąd znalazłeś się w naszych rękach, i to zwielokrotnione. Szpiegostwo, zdrady, aresztowania, tortury, egzekucje i zniknięcia nigdy się nie skończą. Świat przyszłości okaże się w równej mierze światem terroru, co triumfu. Im potężniejsza będzie partia, tym mniej tolerancyjna. Im słabsza opozycja, tym silniejszy despotyzm. Goldstein i jego herezje będą żyć wiecznie, codziennie, co chwila pokonywany, dyskredytowany, ośmieszany, lżony, jednak zdoła przetrwać. Ta gra, którą prowadzę z tobą od 7 lat, zacznie się powtarzać z pokolenia na pokolenie, z tym, że nasze metody staną się subtelniejsze i zawsze heretyk trafi tutaj, znany na naszą łaskę, wrzeszczący, złamany wrak człowieka. W końcu będzie z własnej nieprzymuszonej woli czołgać się u naszych stóp, całkowicie skruszony i uratowany od samego siebie. Taki właśnie świat szykujemy, Winston. Świat, w którym zwycięstwo goni zwycięstwo, a po triumfie następuje triumf. Ciągle ustawiczne naciskanie na nerw władzy. Widzę, że powoli zaczynasz to rozumieć i zaczynasz to wszystko ogarniać. Wkrótce nie tylko zrozumiesz ten nasz świat, ale zaakceptujesz go, powitasz, staniesz się jego częścią. Winston na tyle doszedł do siebie, że mógł się odezwać. Nie uda wam się, zaprotestował słabym głosem. Co przez to rozumiesz, Winston? Nie uda wam się stworzyć takiego świata, jak opisaliście. To mrzonka, to nierealne. Dlaczego? Nie można oprzeć cywilizacji na strachu, nienawiści i okrucieństwie. Upadnie natychmiast. Dlaczego? Zabraknie jej witalności, rozpadnie się, to czyste samobójstwo. Bzdura, wydaje ci się, że nienawiść jest bardziej wyczerpująca od miłości. Niby dlaczego? A jeśli nawet, cóż to zmienia? Załóżmy, że gotowi jesteśmy spalać się szybciej, że przyspieszymy tempo ludzkiego życia tak, że człowiek w wieku lat 30 będzie zgrzybiałym starcem. I co z tego? Czy nie rozumiesz, że śmierć jednostki nie jest śmiercią? Partia jest nieśmiertelna. Winston znów poczuł się bezsilny. Głos O'Briena jak taran kruszył wszystkie jego racje. Co więcej, bał się, że jeśli dalej będzie się sprzeciwiał, O'Brien przesunie przełącznik, a jednak nie mógł milczeć. Wizja nakreślona przez O'Briena zdjęła go taką grozą, że musiał zaprotestować, nawet jeśli nie miał już żadnych argumentów. Nie wiem, nie obchodzi mnie jak, ale na pewno wam się nie uda. czas was pokona, życie was pokona. To my, Winston, kontrolujemy życie, każdy jego wycinek. Wydaje ci się, że istnieje coś takiego jak natura ludzka, która oburzona tym, co robimy, zwróci się przeciwko nam? Ale pamiętaj, że to my kształtujemy ludzką naturę. Człowiek jest nieskończenie podatny na formowanie. A może powróciłeś do swojej starej tezy, że proletariusze lub zwolennicy powstaną i nas obalą? Daj sobie spokój. Są bezradni jak zwierzęta. Ludzkość to partia. Ci poza nią są bez znaczenia. Nic mnie to nie obchodzi. W końcu was pokonają. Prędzej czy później przejrzą na oczy i wtedy rozszarpią was na strzępy. Czy cokolwiek przemawia za tym, że tak się stanie? Masz jakieś dowody, że na to się zanosi? Nie, po prostu w to wierzę. Wiem, że poniesiecie klęskę. Istnieje we wszechświecie, sam nie wiem, jakiś duch, jakaś siła, której nigdy nie uda wam się zwyciężyć. Czy wierzysz w Boga, Winston? Nie. Więc co to za siła nas pokona? Nie wiem, duch ludzki. Czy uważasz się za człowieka, Winston? Tak. Jeśli jesteś człowiekiem, Winston, to ostatnim. Twój gatunek wymiera, a za spadkobierców ma nas. Czy nie pojmujesz, że zostałeś sam jak palec? Wypadłeś już poza nawias historii. Nie istniejesz. Zachowanie O'Briena zmieniło się. Szorstkim tonem zapytał. Czy uważasz się za lepszego od nas dlatego, że kłamiemy i umiemy być okrutni? Tak, jestem lepszy od was. O'Brien nic nie powiedział. W pomieszczeniu rozległy się dwa inne głosy. Po chwili Winston zorientował się, że jeden należy do niego. Było to nagranie rozmowy, którą odbył z O'Brienem w dniu, kiedy wstąpił do braterstwa. Słyszał siebie, jak obiecuje kłamać, kraść, fałszować, mordować, zachęcać do narkomanii, prostytucji, rozpowszechniać choroby weneryczne, oblać kwasem siarkowym twarz dziecka. O'Brien machnął niecierpliwie ręką, jakby uważał, że szkoda czasu na dalsze wykazywanie Winstonowi jego dwulicowości. Nacisnął klawisz i głosy umilkły. Wstań, polecił. Pasy się rozpięły. Winston spuścił nogi na ziemię i wyprostował się niepewnie. Jesteś ostatnim człowiekiem, rzekł O'Brien, strażnikiem ducha ludzkości. Ujrzysz się takim, jakim jesteś naprawdę. Rozbierz się do naga. Winston rozsupłał sznurek, który przytrzymywał jego kombinezon. Zamek błyskawiczny dawno już wyrwano. Nie pamiętał, czy od chwili aresztowania, choć raz zdejmował ubranie. Pod kombinezonem jego ciało spowijały brudne, pożółkłe szmaty, w których z trudem rozpoznał resztki bielizny. Zsunąwszy je na ziemię, ujrzał na końcu pomieszczenia trójskrzydłowe lustro. Zaczął iść w tamtą stronę. Nagle zatrzymał się w pół kroku i mimowoli krzyknął. — Dalej! — rozkazał O'Brien. — Stań między skrzydłami, wówczas zobaczysz się również z boku. Winston zatrzymał się, zdjęty grozą. Z lustra szedł mu naprzeciw przygarbiony, szary kościotrup. Winstona przeraziła nie tyle świadomość, że widzi siebie, ile sam widok. Przystanął bliżej. Z powodu zgiętej sylwetki twarz wydawała się wysunięta do przodu. Posępna twarz więźnia z guzowatym czołem, przechodzącym w łysy czerep, z nosem krzywym i poobijanymi kościami policzkowymi, nad którymi płonęły czujne, gniewne oczy. Policzki poznaczone bruzdami, usta zapadłe. Winston oczywiście nadal mógł się rozpoznać, lecz jego twarz zmieniła się bardziej niż on zmienił się wewnętrznie. Zapisane na niej przeżycia przerastały okropnością wszystko, co faktycznie przeszedł. Częściowo wyłysiał. Przez moment zdawało mu się również, iż osiwiał, ale okazało się, że resztki włosów ma po prostu szare od nawarstwionego brudu, który pokrywał całe jego ciało, poza dłońmi i twarzą. Gdzieniegdzie spod wżartego brudu wyzierały czerwone blizny po ranach, a owrzodzenie powyżej kostki stało się jedną wielką opuchlizną z łuszczącą się skórą. Ale najbardziej przeraziło Winstona ogólne wycieńczenie jego ciała. Klatkę piersiową miał chudą jak szkielet, nogi tak cienkie, że kolana były grubsze niż uda. Zrozumiał, dlaczego O'Brien chciał, aby obejrzał się z boku. Wygięcie kręgosłupa wydawało się wprost nieprawdopodobne. Wychudłe ramiona tak mocno pochyliły się do przodu, że klatka piersiowa zapadła się od wewnątrz, a wiotka szyja niemal zgięła się pod ciężarem głowy. Powiedziałby, że patrzy na ciało śmiertelnie chorego 60-letniego starca. Mówiłeś, że moja twarz, twarz członka wewnętrznej partii, jest stara i zniszczona, rzekł O'Brien. A jak oceniasz własną? Złapał Winstona za ramiona i obrócił szybko do siebie. Popatrz, jak wyglądasz, zawołał. Spójrz na brud, którym obrosłeś, który wżarł ci się między palce u nóg. Spójrz na ten ohydny, ropiejący wrzód powyżej kostki. Czy wiesz, że cuchniesz jak cap? Pewnie przestałeś to zauważać. Patrz, jak jesteś chudy. Widzisz, kciukiem i palcem wskazującym mogę objąć twój biceps. Mógłbym ci złamać szyję niczym marchew. Czy wiesz, że odkąd jesteś w naszych rękach schudłeś 25 kilo? Włosy wyłażą ci garściami. Popatrz! Chwycił go za włosy i wyszarpnął mu kilka kosmyków. Otwórz usta. Zostało ci 9, 10, 11 zębów. Ile miałeś przedtem? A te mizerne resztki wkrótce też ci wypadną. Spójrz! Zacisnął dwa potężne palce na jednym z ocalałych przednich zębów Winstona. Ból przeszył szczękę więźnia. O'Brien wyrwał mu ruszający się ząb wraz z korzeniem, po czym cisnął go na drugi koniec celi. Gnijesz, rozpadasz się, ryknął. Wiesz, czym jesteś? Worem gnoju. A teraz obróć się i jeszcze raz popatrz w lustro. Widzisz tę ohydę? To właśnie ostatni człowiek. Tak wygląda ludzkość, jeśli ty ją reprezentujesz. Możesz się ubrać. Winston zaczął się ubierać. Powoli i niedołężnie. Do tej pory jakoś nie zauważył, że jest taki chudy i słaby. W jego głowie kołatała się jedna myśl. Musi tu być znacznie dłużej niż sądził. Po czym nagle, gdy owijał się w nędzne łachmany, zrobiło mu się straszliwie żal swojego wyniszczonego ciała. Opadł bezwolnie na stołek przy łóżku i wybuchnął płaczem. Mimo świadomości, jak okropnie, wręcz odrażająco wygląda w ostrym, jaskrawym świetle, szlochający worek kości w cuchnącej bieliźnie nie mógł pohamować łez. O'Brien niemal dobrotliwym gestem dotknął jego ramienia. Twoja męka kiedyś się skończy, rzekł. Jeśli tylko zechcesz, przestaniesz cierpieć. Wszystko zależy od ciebie. To wy doprowadziliście mnie do tego stanu, zaszlochał Winston. Nie, Winston, sam się doprowadziłeś. Sam wybrałeś tę drogę, kiedy postanowiłeś sprzeciwić się partii. Wszystkie następstwa wynikły z twojego pierwszego kroku. Nie spotkało cię nic, czego nie mogłeś przewidzieć. Na chwilę przerwał, po czym oznajmił. Pokonaliśmy cię, Winston, złamaliśmy. Widzisz, jak wygląda twoje ciało. Twój umysł jest w identycznym stanie. Nie sądzę, aby zostało w tobie wiele dumy. Kopano cię, bito, lżono, wrzeszczałeś z bólu, tarzałeś się po ziemi we własnej krwi i we własnych wymiocinach. Skamlałeś o litość, zdradziłeś wszystkich i wszystko. Czy znasz choć jedno poniżenie, które cię ominęło? Winston przestał szlochać, choć łzy wciąż spływały mu po twarzy. Podniósł wzrok na O'Briena. Nie zdradziłem Julii, powiedział. O'Brien popatrzył na niego z namysłem. Tak, to prawda, nie zdradziłeś Julii. Dziwaczny podziw dla O'Briena, podziw, którego nic nie mogło zniszczyć, znów przepełnił serce Winstona. Jakiż to mądry człowiek, pomyślał, jakiż inteligentny. O'Brien zawsze rozumiał wszystko, co się do niego mówiło. Ktoś inny natychmiast odparłby, że przecież zdradził Julię, bo czyż nie złożył wyczerpujących zeznań podczas tortur? Poinformował dokładnie śledczych o jej zwyczajach, charakterze, przeszłości, wyjawił w najdrobniejszych szczegółach przebieg spotkań i treść rozmów, opowiedział o posiłkach przyrządzanych z czarnorynkowych artykułów, o cudzołóstwie, o niesprecyzowanych knowaniach przeciwko partii, o wszystkim, a jednak w tym sensie, w jakim rozumiał to słowo, nie zdradził Julii. Nie przestał jej kochać. Jego uczucia wobec niej pozostały takie same. O'Brien pojął rzecz od razu. Nic nie trzeba było mu tłumaczyć. Powiedzcie mi, kiedy mnie zastrzelą, spytał Winston. Chyba będziesz musiał jeszcze długo czekać, rzekł O'Brien. Twój przypadek nie jest prosty, ale nie trać nadziei. Prędzej czy później każdego udaje się wyleczyć. Na końcu zastrzelimy cię na pewno. Rok 1984, taśma 10, koniec ścieżki pierwszej.